Witajcie kochani bardzo serdecznie w kolejnej recenzji książkowej na ziemniaczanym polu komisarza Sewa. I tak wiem, zdaję sobie doskonale sprawę, trochę czasu mi zeszło, trochę się ociągałem, ale w końcu przybywam do Was z no prawie najnowszą książką z The High Republic, a dokładnie rzecz mówiąc The High Republic Cataclysm autorstwa Lydii Kang, która miałem to farta, że na Celebration udało mi się zdobyć jej autograf na tej też edycji kolekcjonerskiej tej książki, bo z żółtymi stronami, kartkami, ale to dobra, nie chodzi o moje chwalenie się, chodzi o dzisiejszy temat, czyli tą książkę. Drugą książkę dla dorosłych i ostatnią jednocześnie z drugiej fazy The High Republic, która w pewien sposób jest jednym z fundamentów tej całej fazy. Tak więc dzisiaj będziemy o tym rozmawiać i jako, że jest to oczywiście recenzja wersji najpierw anglojęzycznej, mam nadzieję, że jak najszybciej ta książka pojawi się po polsku. Tutaj Olesieju, trzymam za Was kciuki, ale ze względu na to, że nie każdy jeszcze z Was nią pewnie przeczytał, oczywiście dzisiejsza recenzja będzie podzielona na dwie zasadnicze części. Pierwsza będzie bezspoilerowa, opis fabularny, moje wrażenia, podział książki itd., itd. I na samym końcu zostawię sobie tą część spoilerową dla tych, którzy czytali, albo którzy ewentualnie się nie przejmują spoilerami, albo ewentualnie za kilkanaście miesięcy przeczytają wersję po polsku. No i na samym końcu podsumowanie, takie mini streszczenie, czy warto, czy nie warto. To wszystko możecie oczywiście skakać sobie, jeżeli oglądacie na YouTubie, jak chcecie, za pomocą spisu treści, a jak słuchacie wersji podcastowej, no to zapraszam Was do całości. Tak więc nie przedłużając, przejdźmy do dzisiejszego tematu spotkania. I oczywiście zaczynamy od fabuły. O czym właściwie jest ta książka, o czym ona opowiada, o jakich bohaterach? I mówiąc w dużym skrócie i uproszczeniu, jest to podsumowanie. Jako, że druga faza The High Republic jest nieco krótsza, składa się z dwóch, a nie trzech etapów, tak jak pierwsza, tutaj mamy pewnego rodzaju zamknięcie tej fazy, domknięcie zdecydowanej większości wątków i jest to skombinowanie, skumulowanie tego wszystkiego, co pojawiało się we wcześniejszych książkach typu Path of the Sith, Quest for the Hidden City, czy też ewentualnie komiksy, czy też na przykład słuchowisko Battle of Jedi. I ci wszyscy bohaterowie prędzej czy później znajdują się w tej książce, przez co musiałem sobie zrobić mini ściągę, jak to właściwie wygląda. I generalnie rzecz ujmując, książka dzieli się na dwie zasadnicze części. Pierwsza połowa opowiada nam o przygodach różnych poszczególnych bohaterów. Oczywiście mamy kontynuowane wątki planety Eiram i Eronoch, czyli przedstawicieli księżniczka Ksiri i książę Pfantu, którzy są tutaj małżeństwem. Mamy cały czas nierozwiązane sprawy, jeżeli chodzi o pokój między tymi dwoma planetami. Mamy Gele na Tai, która rozpoczyna swoją podróż jako Wayfinderka, której towarzyszy przez jakiś czas Orin Darka, który tak naprawdę jest irlandzkim Jediem, który ma bardzo mocne suchary. I tak naprawdę mamy również tutaj oczywiście również postać Kaitana Sana oraz ID Forte, to są dwójka bohaterów, którzy pojawili się w Battle of Jedha. No i mamy cały garść bohaterów, którzy pojawiali się w poprzednich książkach i wszystkie drogi prowadzą na planetę Dalna. Planetę Dalna, gdzie znajduje się oczywiście siedziba, czy też powiedzmy lokacja Path of the Open Hand, ponieważ Jedi zaczynają już rozkminiać, analizować co, skąd się dzieje i dlaczego właściwie wybuchło całe zamieszanie na planecie Jedha, o czym było w Battle of Jedha w słowisku i w książce. No natomiast, kiedy wszyscy nasi bohaterowie już powiedzmy w pewien sposób zmierzają w tą stronę, ma druga połowa książki, to jest rozwiązanie wątków fabularnych. Ja wiem, że cały ten opis fabularny jest troszeczkę dziwny, ale wynika to z faktu tego, że jest to podsumowanie, że jest to książka, która podsumowuje nam wątki z poprzednich tytułów i ciężko jest tak naprawdę bez spoilerów jakoś bardziej tutaj powiedzmy się wdrażać, ale i tak oczywiście spróbuję jak najmocniej. No i tak jak przed chwilą powiedziałem, mamy te dwie główne, zasadnicze części, można powiedzieć, tego tytułu i na nich chciałbym się skupić. I skupmy się na tej pierwszej, gdzie wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, gdzie nasi bohaterowie z różnych wątków, z różnych historii próbują, czy też zastanawiają się, o co właściwie w tym wszystkim chodzi, no i ostatecznie trafiają do tego samego miejsca. I ta połowa książki jest jednym z lepszych momentów całego The High Republic, nie mówię tylko o drugiej fazie, ale ogólnie od tego wszystkiego, co do tej pory wyszło. Lydia Kang nie jest bardzo doświadczoną pisarką, jeżeli chodzi o Gwiezdne Wojny. Ona napisała wcześniej chyba tylko jedno opowiadanie z From a Certain Point of View, tylko nie pamiętam chyba którego nawet, czy nawet z Insidera. Generalnie nie napisała do tej pory żadnej książki, no i budziło to moją pewnego rodzaju obawy. No bo mimo wszystko nie wątpię w jej talent pisarski. Nawet nie wiem za bardzo, ile ona książek ogólnie szczególnie napisała, jakie ma doświadczenie jako pisarz, ale pod względem Gwiezdnowojennym trochę się, powiem szczerze mówiąc, obawiałem tego, co właściwie z tego wyjdzie finalnie, biorąc pod uwagę, jak duży ciężar miała na swoich barkach, ciągnąc historie, powiedzmy, które zostały zaprezentowane we wcześniejszych tytułach. Na szczęście jednak ta pierwsza połowa jest naprawdę rewelacyjna. Po pierwsze, mamy cały czas poczucie zagrożenia, mamy cały czas poczucie niepewności i autentycznie, kiedy poszczególni bohaterowie prowadzą swoje śledztwa, prowadzą swoje wątki do przodu, naprawdę obawiałem się o ich życie. Naprawdę obawiałem się, zastanawiałem się, kto teraz co zrobi, czy ktoś nie popełni błędu, czy kogoś nie przyłapią, czy ktoś nie zginie, czy ktoś nie zostanie ranny. I było to naprawdę dobrze napisane. Wszystkie te historie, które gdzieś tam były nam rzucone w poprzednich książkach, w Convergence, Path of the Seed, Quest for the Hidden, City, The High Republic komiksowe, te wszystkie rzeczy były bardzo dobrze spięte przez Lidię Kang. Tutaj oczywiście ona przede wszystkim kontynuuje wątki z Convergence, czyli Gela Natai i Axel Greylock, ale to jest naprawdę dobrze zrobione. Naprawdę jest ten moment takiej niepewności, obawy, bo czujemy, że zbliżamy się do finału. Czujemy, że zbliżamy się do momentu, gdzie trzeba rozłożyć wszystkie karty, wyłożyć na stół i zobaczyć, kto wygrał, kto przegrał i tak dalej. Ale jest obawa. Jest cały czas głębiej, przynajmniej we mnie było takie przewracanie kolejnej strony, żeby przekonać się, co właściwie z kim się stanie. Więc ta pierwsza połowa jest z jednej strony dobrze napisana, jeżeli chodzi o łączenie różnego rodzaju wątków, jak i również poszczególne wątki naprawdę sprawiają przyjemną radość, powiedzmy, z tego czytania i pewnego rodzaju nie tyle puentowania w pewien sposób, tylko powiedziałbym raczej nawiązywania do innych pozycji i rzeczywiście po raz kolejny widzimy, że twórcy piszący pozycje z drugiej fazy The High Republic, ale ogólnie z The High Republic, współpracują ze sobą. Te rzeczy się uzupełniają. Mogą być czasami skrótowe. Można, czasami były takie momenty, że chciałem powiedzieć, dajcie mi nieco więcej informacji, ale to i tak wypada naprawdę w porządku. Więc ta pierwsza część, pierwsza połowa zdecydowanie jest jak najbardziej na plus. No ale skoro mówię, że ta pierwsza część jest taka na plus, no to no niestety można się domyśleć, że do drugiej części może być źle. Znaczy, nie jest źle, ale mam pewne uwagi. I generalnie rzecz ujmując, ten tytuł bardzo mocno przypomina swoją konstrukcją, powiedziałbym, Burzę nadciąga. Czyli drugą książkę z pierwszej fazy, drugą główną książkę z pierwszej fazy The High Republic, na co wiele osób w pewien sposób może narzekać, bo wiem, że przy Burzy nadciąga wiele osób narzekało, że mamy podbudowę do tej napaści Nihilów i potem mamy napaść Nihilów, która ciągnie się przez pół książki i jest trochę długa. No i tutaj mamy trochę podobnie, bo nadalnie oczywiście dochodzi do eskalacji. To nie jest spoiler, to można się bardzo łatwo domyślić, że coś takiego będzie, ale nie będę mówił, co tam dokładnie jest. Tylko że ta eskalacja trwa co najmniej 150 stron, jak nie więcej. I oczywiście mamy tutaj pokazywanie z różnych perspektyw. Mamy pokazanie różnych bohaterów, którzy robią różne rzeczy, próbują nieco bardziej negocjować, próbują być bardziej nieco ciszej, próbują nieco inaczej podejść do tego tematu, no ale wszystko w pewien sposób kończy się niezbyt optymalnie dla wszystkich. I to jest długie. I w pewnym momencie, kiedy mamy pokazane, że tam nasi bohaterowie przeżywają takie albo inne emocje, a potem 10 stron później mam znowu, że ci bohaterowie znowu są zmęczeni i znowu. Żeby nie było. Tam są rozwoje postaci. Tam są decyzje, które mają znaczenie na to, jak będą zachowywać się w przyszłości Jedi, jak będą funkcjonować nasi bohaterowie. Mamy przemiany niektórych bohaterów, ukazanie również całkiem zaskakujących przypadków z Path of the Open Hand. Tutaj postać przede wszystkim Binota Ulo, który jest jednym z głównych wrogów, powiedzmy, w całej tej książce. I to jest na plus. Jakby tu rzeczywiście cały czas Path of the Open Hand jest nieco tajemnicza. Jest tutaj, powiedzmy, nieco powtórka z Nihilów, bo w pewnym momencie zacząłem sobie zadawać pytanie, jak to możliwe, że Path of the Open Hand jest takie, a nie inne, tak jak to było z Nihilami. Ale mimo wszystko daje to w pewien sposób radochę. Mamy więc do czynienia z eskalacją, która jest jak najbardziej w porządku napisana, ale jest trochę przydługa, szczerze mówiąc. I można byłoby to nieco skrócić i miałem takie poczucie, wrażenie, że nie wiem, czy Lidia Kang musiała napisać odpowiednią ilość stron i po prostu przeciągała to, czy rzeczywiście w ten sposób to widziała. To nie jest jakiś gigantyczny problem, ale jestem święcie przekonany, że będą osoby, które powiedzą, okej, rzeczywiście ta druga połowa była zdecydowanie za długa. No i na samym końcu mamy zakończenie, które kończy nam główne wątki. Nie będę mówił oczywiście w jaki sposób, bo to jest część bezspoilerowa. Natomiast jednak mogę powiedzieć tyle, że to nie jest koniec. Widać, że za chwilę mamy Quest for the Planet X, chociaż to będzie książka raczej taka poboczna. Jestem mniej więcej w połowie, więc mogę już teraz powiedzieć, że to jest dodatkowa książka, no bo to jest dla małych dzieciaków. Ale Path of Vengeance, czyli książka ostatnia young adultowa, na pewno będzie miała spore znaczenie, jak i również komiksy będą miały wpływ na to, co się właściwie dzieje. Więc ta główna linia, powiedzmy fabularna, mniej więcej zostaje zakończona, ale mamy poczucie, że w innych pozycjach będzie to domknięte jeszcze bardziej. No dobrze, moi drodzy. Próbowałem jak najumiejętniej przewijać się przez spoilery, żeby nic nie palnąć, więc teraz przechodzimy do części spoilerowej, tak więc jak ktoś nie chce sobie psuć zabawy, no to przewińcie sobie do zakończenia, do podsumowania na YouTubie, a w wersji podcastowej, no cóż, nie, szczerze mówiąc ciężko jest mi powiedzieć do którego momentu, ale no cóż, ostrzegam, że będą spoilery. I teraz tak. Sporo się dzieje. Jest cała bitwa o Dalne, która, tak jak mówiłem przed chwilą, wydaje się momentami trochę już taka przydługa, bo kiedy po raz kolejny i kolejny słyszę, że Creighton Sun jest zmęczony i nie czuje ręki i jest wycieńczony, ale musi cały czas walczyć i tak dalej, jest to trochę przeszkadzające. Natomiast, żeby wejść bardziej w kwestie spoilerowe. Wątek Axela Greylarka, który przechodzi jej pewnego rodzaju przemianę, godzi się z tym, co ma zrobić i jego relacje z matką, to jest trochę young adultowe. To jest, o ile Axel był intrygującą postacią w poprzedniej książce, tutaj trochę średnio podchodzi mi zakończenie jego wątku. Na zasadzie, że to jest po prostu chłopak, który ma family issues, który musiał porozmawiać ze swoją mamą i zobaczyć swoją mamę nie w mundurze służbowym, czy tam powiedzmy w ubranku służbowym pani kanclerz, tylko po prostu w ogrodniczkach, żeby się przekonać. No i ta jego naiwność jest dla mnie trochę zaskakująca. Jakby nie wiem cały czas, czy rzeczywiście matka jest tak świetna, The mother of the open hand, jest tak świetną, powiedzmy, mówczynią, czy ma jakąś moc, czy coś, że umie tak przekonywać ludzi, ale trochę zachował się moim zdaniem jak frajer, że tak bardzo dał się wciągnąć to wszystko i o, ja się nie spodziewałem, że to tak będzie wyglądało. No, trochę, szczerze mówiąc, to jest słabe. Jednakże sam Path of the Open Hand cały czas intrygujące. Trochę to przemiana w przepraszam, w Path of the Closed Fist, czyli my teraz będziemy bardziej bojowi i tak dalej, i tak dalej. No cóż, czekam na więcej rozbudowy związane z tą ścieżką, jak to będzie właściwie wyglądało i jak to właściwie się będzie prezentowało. Może dostaniemy odpowiedzi. No ale samo naparzanie jak najbardziej jest. To już wcześniej było zapowiadane, czy to w słuchowisku, czy to w książkach poprzednich, że to Path of the Open Hand ma jakieś szersze, powiedzmy, zasięgi. Nie będę kłamał, w momencie, kiedy ginie nam pierwszy rycerz Jedi, czyli Orin Darka, no wzruszyłem się, było mi ciężko, no bo rzeczywiście polubiłem tą postać i to, w jaki sposób ginie, jest najzwyczajniej w świecie nieprzyjemne. Ada Forte, która ginie w czasie bitwy, jak i również Charles Real Roy, to też w pewien sposób działa. No ale to prowadzi nas do jednej zasadniczej rzeczy. To jest coś, na co mój kumpel Street, którego pozdrawiam, zwrócił już na początku tak naprawdę drugiej fazy. Bo mamy gigantyczną ilość relatywnie Jedi, którzy mieli kontakt z tymi zwierzakami, którzy są świadomi tego, że te levery są zagrożeniem. Są śmiertelnym, absolutnym zagrożeniem dla rycerzy Jedi. I na samym końcu mamy scenę, gdzie Creighton Sun rozmawia z mistrzem Jodą i mówią, że na razie musimy to trzymać w tajemnicy i zbadać tą sytuację i tak dalej. I albo Path of the Vengeance wytłumaczy w pewien sposób, co się stanie z levererami i jak Jedi, powiedzmy, o tym zapomną, albo będziemy mieli dosyć dziwną lukę, bo naprawdę prawie każdy rycerz Jedi, który walczył na Dalnie, miał jakiś większy lub mniejszy kontakt z tymi zwierzakami. Był w stanie to wyczuć, był w stanie to poczuć, jak właściwie to funkcjonuje. I naprawdę oni wszyscy o tym zapomnieli, nie byli tego świadomi, przecież informacje już od bitwy od Jedi się roznosiły na ten temat, więc tutaj mam trochę obawy, jak twórcy z tego wymkną, jak z tego wyjdą, jak, w jaki sposób to wytłumaczą, ale jeszcze mają pole, żeby to wyjaśnić, więc pożyjemy, zobaczymy w innych pozycjach. Znaczy może nie tyle podsumowując, ale przechodząc jeszcze do ewentualnie innych jakichś spoilerów, jest w porządku. Jakby cały czas konflikt między planetą Eronoth i Eram jest dla mnie przekonujący, no bo po porażce całkowicie na Jetcie i potem jeszcze cały wątek z tym, z tą trucizną, która może zabić jedną z tych planet i awantura. Rzeczywiście czujemy tą napięty konflikt między dwiema stronami. Zastanawiam się, czy zmniejszenie ilości kanclerzy z dwóch na jeden nie zostanie zatrzymane. Znaczy, czy to się rozpoczęło w ten sposób, że konflikt z Path of the Open Hand spowodował, że w Republice już nie ma dwóch kanclerzy, tylko jest jeden, więc przekonamy się w następnych pozycjach. Generalnie rzecz ujmując, spoilerowo, bitwa o Dalny jest jak najbardziej w porządku, a jest trochę przeciągnięta. Śmierć niektórych tych wybranych rycerzy, których mogliśmy bardziej poznać, jest dla mnie przejmująca. Axel Greylark, trochę zmarnowany potencjał moim zdaniem, no ale fajnie, że odnalazł jakąś tam więź, mimo wszystko patologiczną, ale ze swoją matką. No i tyle. Tyle, jeżeli chodzi o spoilery z Kataklizmu. No dobrze, moi drodzy, tak więc czas na podsumowanie, jak wypada książka Lydii Kang Kataklizm. Moim zdaniem jest to na razie, jak z tego co recenzowałem i z tego co czytałem, najlepsza pozycja z drugiej fazy The High Republic i jednocześnie jedna z lepszych książek całego The High Republic. Co jest jednak niezmiernie ważne, jest to książka łącząca wątki. Im więcej przeczytamy i przesłuchamy, mam tutaj na myśli młodzieżówki, mam tutaj na myśli Young Adult, czyli Path of the Seed, Battle of the Jetta, im więcej tego poznamy, tym więcej przyjemności wyciągniemy. Jednak mimo wszystko tego, jeżeli będziemy czytać najpierw Convergence, a potem Kataklizm, czyli te dwie główne książki dla dorosłych powiedzmy, to w zupełności powinno nam wystarczyć, bo to jest naprawdę przyjemny tytuł samodzielny. Nieco przydługi w drugiej połowie, mogę totalnie zrozumieć, jeżeli ktoś to powie, ale moim zdaniem naprawdę jedna z lepszych pozycji The High Republicowych, a najlepsza pozycja jak na razie, jeżeli chodzi o drugą fazę. Tak więc pozycja obowiązkowa dla każdego fana The High Republic. Jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu, to szkoda nie domknąć wątków w postaci tej książki. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy, za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że chociaż trochę Wam się podobało. I standardowo przypominam, że jeżeli podoba mi się to, co robię na kanale, możecie wesprzeć moją działalność, stawiając mi wirtualną kawę, do której link znajdziecie w opisie tego materiału. Jeszcze raz wielkie dzięki, do zobaczenia w następnych materiałach i jak zawsze, niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!